laboratorium, w którym przygotowujemy próbki farb temperowych. Tutaj mamy jaja kurze, z których wydobywamy żółtko i one używamy jako spoiwa do tworzenia farb poprzez zmieszanie z pigmentem. Te pigmenty, które tutaj widać, to są pigmenty bielołowiowa, bardzo ważna farba, azuryt czy żółta ochra. No i poprzez zmieszanie, wysuszenie tych próbek, co musimy robić w bardzo kontrolowanych warunkach, żeby te próbki nie popękały, otrzymujemy te wąskie paski, które potem oklejamy, zabezpieczamy, tak żeby można je było zamontować w urządzeniach mechanicznych, takie, które tutaj chociaż widzimy urządzenie z zamontowaną próbką i testujemy je w różnych warunkach wilgotności względnej po to, żeby wyznaczyć ich podstawowe parametry mechaniczne.
Powiem szczerze, że te jajka dość kosmicznie wyglądają na tym laboratoryjnym stole.
No oczywiście, że wyglądają kosmicznie. Proszę sobie wyobrazić, co nasza księgowość powiedziała, jak chciałem kupić 200 jajek, tak? No rzeczywiście takiego odczynnika chemicznego jeszcze w tym instytucie nie widziano.
Czy te jajka z czymś się miesza?
Historycznie receptura pozwalała mieszać z różnymi substancjami, chociażby takimi, które zabezpieczają farbę przed pleśnieniem, ale myśmy wykorzystywali najbardziej prostą i oryginalną recepturę, która była zmieszana tylko z wodą, było jajko zmieszane, żółtko jajka zmieszane z wodą oraz z pigmentem.
Co Państwo badają, mieszając na różne sposoby te jajka?
Żółtko było używane jako główny materiał używany do tworzenia spoiwa i badaliśmy tylko potem już farby, które po ich wyschnięciu. Grupa, z którą współpracujemy, bada własności farb jeszcze przed wyschnięciem po to, żeby zrozumieć, jak artysta pracował z tą farbą. My badamy tutaj tylko własności farb, które są już suche.
Czy żółtko dobrze się spisało przez te wieki? To znaczy, czy jest trwałe?
No oczywiście, że jest trwałe. To najstarsze obrazy, które istnieją na świecie, to są namalowane w technice tempery jajowej. No i jeżeli tylko nie ma bardzo wysokich wilgotności względnej, gdzie może ruszyć proces degradacji biologicznej, to te farby są farbami bardzo trwałymi.
Pękają?
Tak, oczywiście, że pękają. Obraz w powiększeniach mikroskopowych, ołtarz Madony z Dzieciątkiem z Bazyliki Mariackiej, on jest bardzo spękany, tylko że pojawiające się spękania istniejące w obrazie wcale nie znaczy, że ten obraz jest zniszczony. Krakelura, tak nazywamy też tę siatkę spęka, jest częścią autentyczności obrazu, jego przeszłości historycznej, no i ma walor taki w związku z tym historyczny. Obraz bez pękań jest niepełnowartościowy.
Czyli dementujemy mity, że spękany obraz to obraz, który niszczeje.
Powiedziałbym, że ma Pani 100% racji. To znaczy, to, że obraz jest spękany, to wcale nie znaczy, że on się bardzo niszczy. Może tak być, że obrazy spękały na skutek naturalnych procesów związanych z wysychaniem farby i to jest element ich estetyki. Także badaliśmy wpływ różnych zabiegów konserwatorskich na odpowiedź obiektu, który jest spękany i patrzyliśmy, tu jest na przykład próbka wykonana z werniksu damarowego, który jest znowu bardzo kruchym materiałem, no i patrzyliśmy zarówno w modelu komputerowym, jak i w obiektach rzeczywistych, jaki jest wpływ na wynik naszych przewidywań, jeżeli siatka spękań jest wypełniona werniksem, którym co jakiś czas się pokrywa obiekt. No i pokazaliśmy, że ten werniks jest tak niesamowicie kruchy, że jeżeli wejdzie w siatkę spękań i obraz pracuje na skutek zmian wilgotności względnej, to pęknie nie obraz, tylko pęknie sam werniks. Wobec tego mamy jakiś rozwój zniszczenia, ale on jest w materiale konserwatorskim, nie w oryginalnej substancji obrazu.
Czy Państwa badania uniemożliwią fałszerstwo dzieł sztuki?
No nie wiem, na pewno wesprą, bo fałszerze są bardzo sprytnymi ludźmi i będą na pewno starali się ominąć te przeszkody, ale na pewno będą mieli dużo trudniejsze zadania.
Co może zabezpieczyć dzieła sztuki przed ich kopiowaniem?
To, co odkryliśmy, to w ramach projektu, międzynarodowego projektu prowadzonego między Akademią Sztuk Pięknych, naszym instytutem oraz Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii Trondheim, badaliśmy system spękań, siatkę spękań, którą widzimy w obrazach. Metody, które stosowaliśmy, pozwoliły pokazać, że siatki spękań, które powstają w wyniku naturalnego starzenia, są zupełnie inne od siatek spękań, które są produkowane przez proces przyspieszonego starzenia, a przecież fałszerze obiektów stosują metody przyspieszonego starzenia, żeby otrzymać jakąś siatkę spękań. Wraz z rozwojem metod sztucznej inteligencji powstaną narzędzia, które potrafią po pierwsze wyekstrahować siatkę spękań z obrazu, następnie ją kategoryzować i porównywać z bazami danych siatek spękań obiektów autentycznych. I w ten sposób właśnie pokazywać, że są jakieś anomalie siatek spękań w obrazach, które wchodzą na rynek.
O czym świadczą takie ślady spękań? Czy to jest trochę jak odcisk kciuka?
Dokładnie tak jest. Siatka spękań jest odciskiem palca, który zależy od materiałów, które używał artysta, od czasu, kiedy tworzył ten obiekt, od warunków, w których obiekt był przechowywany. No i w związku z tym w końcu zależy oczywiście od szkoły artystycznej, od obszaru geograficznego, gdzie obraz był stworzony. No i widzimy, że te siatki spękań są bardzo charakterystyczne właśnie chociażby dla szkół artystycznych.
One zależą od wilgotności powietrza, od sposobu przechowywania, od materiału, na którym została położona farba?
Tak, oczywiście. Siatki spękań zależą od wszystkich tych elementów. My pokazaliśmy, że inaczej wyglądają siatki spękań, które są powstają w wyniku naturalnego starzenia tych obiektów, czyli przemian chemicznych, które zachodzą w materiałach użytych, a inne siatki spękań powstają w wyniku niestabilnego mikroklimatu i odpowiedzi podłoża czy odpowiedzi materiałów, odpowiedzi wymiarowej.
Dowiedzieliśmy się już, dlaczego fałszerze nie powinni się cieszyć z Państwa odkryć, ale czy powinny się cieszyć muzea czy instytucje zarządzające dziełami sztuki i ich przechowaniem?
No oczywiście, że się powinny cieszyć, dlatego że pokazaliśmy, że obiekty z rozwiniętą siatką spękań nie są tak wrażliwe na niestabilności mikroklimatu, jak do tej pory sądzono. I wyjaśniliśmy także, dlaczego obiekty, które są przechowywane w warunkach naturalnych, historii zabytkowych kościołach czy zabytkowych pałacach przetrwały do naszych czasów w tak dobrym stanie zachowania. Wobec tego to otwiera drogę do oczywiście bardziej racjonalnego wykorzystania środków, które przecież są ograniczone środki na ochronę zbiorów i muzea będą mogły je wykorzystywać w sposób bardziej efektywny i bardziej odpowiedni. Co więcej, te badania pokazują, dają narzędzia i potwierdzają, że obiekty są dużo mniej wrażliwe niż do tej pory sądzono. Wobec tego to daje możliwość szybszego wdrażania idei zielonego muzeum, czyli idei instytucji, która chroniąc skarby przeszłości, dba także o środowisko naturalne, dba o przyszłe pokolenia. To w dłuższej perspektywie spowoduje, że zostaną zmniejszone ryzyka związane z działalnością aktywistów klimatycznych, którzy przecież tak często wybierają sobie muzea jako cel ataku, dlatego że muzea do tej pory nie są kojarzone z instytucjami, które dbają o przyszłość.
Jakie metody naukowe zastosowali Państwo do swoich badań?
Chcieliśmy stworzyć model komputerowy takiego obrazu z rozwiniętą siatką spękań i ten model komputerowy poddawać wirtualnym zmianom temperatury i wilgotności względnej, ale żeby stworzyć dobry model, musimy mieć dobre parametry, które do niego wkładamy. Brak jest informacji o własnościach materiałów historycznych, które były używane przez artystów. To jest wyznaczenie właściwości farb tempery jajowej, która jest tak ważna przecież dla całego malarstwa przedrenesansowego we Włoszech, dla malarstwa Europy Centralnej, malarstwa wschodniego. Jest to osiągnięcie w skali globalnej. Smithsonian Institution od 30 lat prowadzony jest program badań zmierzających do tego, żeby wyznaczyć różne własności materiałów historycznych, materiałów zabytkowych i koledzy ze Smithsonian Institution nie zdołali wyznaczyć własności farb tempery jajowej ze względu na to, że ta tempera jajowa jest tak materiałem kruchym, że nie dało jej się do tej pory stworzyć w odpowiednim dużym rozmiarze, by można taką próbkę przebadać, a co więcej nie można było tego zamontować w instrumentach, w aparaturze badawczej. Nam się to udało i jesteśmy z tego dumni. Tutaj mieliśmy wizytę właśnie tych ekspertów, których zaprosiliśmy na zakończenie projektu i koleżanki z Włoch, koledzy ze Stanów Zjednoczonych, Kopenhagi bardzo nam gratulowali, bo tych właściwości brakowało. Ten model komputerowy, który został stworzony, oto de facto są dwa modele komputerowe, jeden model obrazu na płótnie, drugi model obrazu na desce, były tak rozbudowane, że musieliśmy wykorzystywać centra obliczeniowe Cyfronetu, żeby prowadzić takie modelowanie i poddawaliśmy właśnie te obiekty wirtualnym zmianom temperatury i wilgotności względnej i w wyniku tych zmian powstawała siatka spękań. Następnie porównywaliśmy tą siatkę spękań ze skanami rzeczywistych obiektów, które zostały zeskanowane przy użyciu tego oto urządzenia, które tam widać, skaneru mikroskopowego. i na przykład obraz Madonna z Dzieciątkiem z Bazyliki Mariackiej w Krakowie jest obiektem, który ma najdokładniejszą dokumentację, która istnieje obecnie na świecie. Nie wiem, jak to długo potrwa, bo oczywiście postęp technologiczny jest taki, ale to jest rzeczywiście znowu jakiś nasz rekord.
Skoro wykorzystywali Państwo Cyfronet i ich superkomputer, to doszło do miliona czy miliarda obliczeń?
No jednak miliona. Nasz model jest, jeżeli mówimy o dokładności albo siatki, którą, znaczy nie siatki spękań, tylko dokładności, z którą ten model budujemy, to on miał parę milionów elementów, ale jak przecież chcemy symulować klimaty, które, mówimy o klimatach, które się zmieniają w skali roku, to to były bardzo długie obliczenia i wymagające.
Czy Państwo stworzyli strukturę, która zadziała, czy teorię jakąś, czy model badawczy, który zadziała w stosunku do określonych obrazów, czy on będzie uniwersalny i będzie mógł być stosowany przez wszystkie muzea na świecie?
Na razie nasz model to są badania podstawowe. Myśmy pokazali, że fizycznie powstanie pewnych siatek spękań jest niemożliwe. Wyjaśniliśmy pewne typologie siatek spękań, które obserwujemy, chociażby w malarstwie włoskim, siatek prostokątnych, siatek równoległych, siatek, które są, jakieś mają element nieporządku, ale oczywiście te badania muszą być kontynuowane. Wydaje mi się, że teraz popatrzyliśmy od strony fizycznej, co jest niemożliwe. Najbardziej efektywną metodą będzie zastosowanie właśnie metod sztucznej inteligencji po to, żeby klasyfikować i tworzyć duże bazy danych siatek, które wiemy, że są siatkami istniejącymi w obiektach oryginalnych, i poprzez porównanie obiektu, który na przykład wchodzi na aukcję, będziemy mogli wskazywać na istniejące anomalie, a to już jest tylko będzie narzędzie wspomagające autentykację obiektu. To nie będzie narzędzie nigdy, które będzie decydowało, obiekt jest fałszywy, no bo przecież artyści też eksperymentowali czy z materiałami, czy z technikami.